Podoba Ci się to, co tworzymy? Wesprzyj nas na patronite.pl/na styku sieci. Odcinek 20. Przewrotna siła zmiany. Wywiad z Sebastianem Pasternackim. Witamy Cię w podcaście Między nami a sieciami, w którym ujawniamy kulisy pracy sieciowca, podpowiadamy, jak z powodzeniem budować swoją karierę i pomagamy rozwiązywać problemy, nie tylko te techniczne. Ja nazywam się Damian Michalak i wraz z Łukaszem Kowalskim tworzymy Na Styku Sieci, jedyne takie miejsce dla sieciowców w polskim internecie. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w 20 odcinku naszego podcastu. Trochę się już ich nazbierało, prawda? W dotychczasowych nagraniach poruszyliśmy sporo tematów mniej lub bardziej związanych z sieciami. Były zarówno bardziej praktyczne odcinki, jak również i takie pełne przemyśleń i refleksji. Dziś czas na audycję tego drugiego typu. Zastanawiasz się, czy znajdujesz się w życiu we właściwym miejscu? A może odczuwasz opór przed zmianą pracy czy też miasta, w którym żyjesz? Czujesz wewnątrz, że nie pozwalasz sobie na realizację planów, które najmocniej pobudzają Twoją wyobraźnię? Cóż, nie jesteś w tym sam i nie jesteś w tym sama. Też się zmagam z tego typu myślami. Tym bardziej cieszy mnie fakt, że miałem w trakcie tegorocznego PL Noga możliwość porozmawiania z Sebastianem Pasternackim, który trochę zmian większego kalibru już w swoim życiu dokonał i opowiadając o nich przy okazji pomógł mi spojrzeć na kwestię zmiany z nowej perspektywy. Wierzę, że pomoże i Tobie. Kim jest zatem mój dzisiejszy gość? Sebastian Pasternacki to m.in. czterokrotny CCIE oraz CCDE z prawie 20-letnim doświadczeniem na rynku IT. Niegdyś wieloletni pracownik Cisco Systems Polska, a obecnie Network Development Manager w Amazon Web Services w Australii. Tylko jak Sebastian w sumie się tam znalazł? Zapraszam Cię do wysłuchania naszej rozmowy na temat przewrotnej siły zmiany. A więc w dzisiejszym odcinku moim i waszym gościem jest Sebastian Pasternacki, Network Development Engineer w Amazon Web Services. Witam cię.
Cześć, witam wszystkich. Mała korekta, już od czerwca Network Development Manager, ale kiedyś tak byłem inżynierem, jeszcze trochę z tego zakresu pamiętam.
Dobrze, to dziękuję za poprawkę. Na wstępie chciałbym jakoś osadzić tą rozmowę w kontekście szerszym. Porozmawiamy dzisiaj o zmianie, o tym, że warto w życiu podejmować pewnego rodzaju wyzwania, bo to one nas rozwijają na koniec dnia. No i właśnie ten kontekst, w którym chciałem to umieścić, to jest przede wszystkim Twoje dotychczasowe doświadczenie. Gdybyś mógł troszeczkę opowiedzieć o tym, jak zaczęła się Twoja przygoda z sieciami komputerowymi i w jaki sposób dotarłeś tu, gdzie jesteś dzisiaj.
To wszystko było jak strzał w błyskawicy, a w rzeczywistości to już około 20 lat gdzieś tam na rynkach IT. I sieciówka dla mnie zaczęła się w okolicach roku 99, 2000 od zaciskania RJ-ek. To była moja pierwsza sieciówka i podłączania infrastruktury wykorzystując przełączniki niezarządzalne czy nawet huby. I to bardzo szybko przerodziło się na coś więcej. Pojawiło się to zainteresowanie technologią, która gdzieś tam w tle się kryje. No i przez te około 20 lat właśnie trochę podróży też się zebrało i tej zmiany swojego podejścia. Pierwszą dużą zmianą była migracja do Warszawy w 2000 roku i wtedy rozpocząłem pracę w Alcatelu, który później przekonwertował się na Nextira One, przynajmniej ta część biznesu. I tam początkowo pracowałem głównie z rozwiązaniami Alcatela, natomiast wchodziło coraz więcej tych aspektów poznawania technologii. Zaczęło pojawiać się też Cisco i z dużym sukcesem, jednym z pierwszych sukcesów certyfikacyjnych zrobiłem CCNA w 2003 roku. Byłem bardzo dumny w tamtym momencie. No rzeczywistość później pokazywała, że to jest naprawdę początek drogi, ale dobry taki milestone, taki pierwszy duży krok, gdzieś tam też mentalnie dobrze działający. A później to już było z górki. O, tak wygląda na to, że działałem w cyklach 5-6-letnich, bo w 2006 roku postawiłem wszystko na głowie. Stąd też na wczorajszej prezentacji rozpocząłem od hasła upside down, bo to w rzeczywistości było takie odwrócenie o 180 stopni. I wyjechałem w trochę nieoczywiste jeszcze w tamtym okresie miejsce, czyli wyjechałem do Irlandii. I mój główny goal był nauczyć się języka angielskiego, co wcale nie jest takie proste w tym kraju, ale oprócz tego rozwijać się w kontekstach sieciowych czy w kontekstach IT. No i pojechałem tam na rok, dwa, które przerodziło się na niemalże 6 lat i ściągnął mnie z powrotem do Polski firma Cisco, która gdzieś tam głęboko w moim sercu tkwiła i gdzieś tam w głowie powtarzała się myśl, że to jest dobry kierunek, to jest dobry pracodawca. I tak też się potwierdziło i długo dosyć rozmawialiśmy, jakby to można zaaranżować, no ale ostatecznie się udało i w 2011 roku wróciłem do Polski i rozpocząłem pracę w Cisco. Tam okazało się, no w międzyczasie były jakieś certyfikacje, jakieś CCI i tak dalej, kolejne elementy, które były przede wszystkim dla mnie, żeby potwierdzać, że idę w dobrym kierunku. Cisco, 6 lat minęło, jak z bicia strzelił, nawet nie wiem kiedy, no i pojawiło się na horyzoncie moja obecna firma, Amazon Web Services. Najpierw zapytania o opcję potencjalnej migracji do Dublina, na którą odpowiadałem dość zdecydowanie, że nie. Dwa razy nie będę wchodził do tej samej rzeki. Natomiast Dublin bardzo nadal lubię i nawet w przyszłym tygodniu tam jadę w celach biznesowo-prywatnych. Natomiast stwierdziłem, że zawodowo to nie jest to miejsce, gdzie chciałbym być. I gdzieś tam w wielu konwersacjach przełożyło się to na kwestię, że jest opcja albo w Stanach, albo w Australii. A to spośród tych dwóch Australia była, powiedzmy, bliższa sercu po wizycie w tymże kraju w 2008 roku. No i też przyznam, że po tych już około 15 latach, ponad 15 latach doświadczeń w dużej mierze w oparciu o Cisco, była taka wewnętrzna potrzeba poszukania czegoś innego, poszukania czegoś bardziej jeszcze inspirującego, bardziej takiego odjechanego. No to u mnie zawsze działało to, że to coś inne było takim motywatorem, taką inspiracją do tego, żeby działać jeszcze aktywniej. No i tak się stało i niemalże 2 lata temu z jednej strony powiedziałem sakramentalne tak na ofertę, którą otrzymałem, z drugiej no nieco ze łzami w oczach pożegnałem się z Cisco, to jest nadal jedna z tych firm, która no, jest ze mną, czuję się cały czas z nią bardzo połączony, mimo że przyznam, że za dużo Cisco to nie używam w swojej pracy, natomiast no, te 2 lata... Niemalże 2 lata po przeniesieniu się do Australii to była no, troszeczkę taki roller coaster, a z drugiej strony niezwykła okazja do zdobycia jeszcze większej wiedzy, do poznania całkowicie nowych rzeczy, też poustawiania sobie w głowie pewnych elementów związanych z priorytetami z jednej strony mojej kariery, ale również życia prywatnego. No i okazuje się, że chyba jest to z niezłym sukcesem. Moja transformacja na pozycję menedżerską wynika z faktu, że z jednej strony osiągnąłem to, co chciałem z perspektywy inżynieringu, takiego technologicznego aspektu, a zawsze gdzieś tam głęboko we mnie tkwiły te elementy, powiedziałbym, soft skillsowe, związane też z zarządzaniem, z leadershipem i byciem mentorem, coachem dla niektórych. Natomiast no, trzymam się z dala od coachowania, natomiast w takim kontekście zawodowym myślę, że to jest bardzo, bardzo przydatne i powiedzmy nieformalnie robiłem coś takiego z kilkoma osobami, bardziej takie kontakty jeden na jeden i zobaczyłem, że są z tego całkiem ciekawe owoce. Osoby, z którymi współpracowałem, były bardzo zadowolone z tego faktu, też wykonywały duży progres, jeśli chodzi o ich karierę, czy nawet zmieniały karierę. No i przyszła pora na mnie w pewnym momencie i nastąpiła ta zmiana i była to, no myślę, że jedna z najważniejszych decyzji w moim życiu, wyjazd do Australii z perspektywy zawodowej, ale również personalnej, bo no, dystans jest porażający, natomiast okazje, które się pojawiają, kiedy zrobi się ten pierwszy krok, bo ten pierwszy krok jest najtrudniejszy, podjęcie decyzji i wykonanie pierwszej akcji, to są elementy, które zaprocentowały najlepiej.
Jeszcze przy tej Australii chciałbym na chwilę pozostać, ponieważ we wczorajszym wystąpieniu również wspomniałeś, że ta myśl o tym, żeby do Australii się przeprowadzić, pojawiła się już gdzieś wcześniej. Czy jest to coś, czego żałujesz, że nie zrobiłeś wcześniej? Albo też inaczej, co zadecydowało o tym, że za drugim podejściem podjąłeś tą decyzję? Co się zmieniło w tobie osobiście, nie?
Ja ogólnie staram się podchodzić do życia w ten sposób, że no regrets, czyli nie ma żałowania, jest nauka wyniesiona z tego i to, jak my do tego podejdziemy, jak przekonwertujemy lub podejdziemy do podobnego tematu w przyszłości, przy kolejnej sytuacji, jest właśnie tym, co definiuje tą zmianę, definiuje nasze podejście, naszą siłę taką wewnętrzną. I nie żałuję, natomiast był ten element, faktycznie w 2008 roku turystycznie wyjechałem do Australii plus kilka dni w Nowej Zelandii i bardzo się to miejsce spodobało, natomiast zrobiłem z tym nic, albo zrobiłem z tym niewiele. I rzeczywistość jest taka, że gdzieś ta Australia pojawiała się na liście potencjalnych miejsc, gdzie można by wyjechać, natomiast nie było związanej z tym aktywności. I no, nastąpił przełom z tej perspektywy, że kiedy dowiedziałem się, że jest silny zespół sieciowy w Australii, jeśli chodzi o AWS, już mówiąc nie dla opcji dublińskiej, jednocześnie między wierszami wspomniałem, że byłbym zainteresowany tą inną lokalizacją. Tak, nie żałuję decyzji, a z drugiej strony no, pojawia się kilka znaków zapytania, co by było gdyby. Natomiast z pewnością nie ma żałowania. Myślę, że największym dylematem, z którym większość osób, nie tylko w IT, musi się zmierzyć, to jest podjęcie tej decyzji, zrobienie pierwszego kroku, zrobienie pierwszej akcji. I najczęściej, kiedy to nastąpi, sytuacja automatycznie się rozwija w jakimś kierunku, niekoniecznie w idealnym kierunku, natomiast wykonanie akcji to jest ta największa moja lekcja. Wcześniej tak, faktycznie była jakaś okazja, były jakieś dyskusje, były jakieś próby, natomiast one nie były jakoś super aktywne. Natomiast była ta nauka, że kiedy pojawia się okazja, to już nie ma czasu większego na zastanowienie i realistycznie, kiedy porównywałem swoją poprzednią pracę w Cisco i porównywałem pracę, to co będę robił w Amazonie w momencie, kiedy powiedzmy znałem jakieś podstawowe informacje z tego zakresu, to wychodził mi remis i właśnie to wykonanie akcji w kierunku migracji do Australii było tym przechylającym szale na korzyść Australii, przechylającym szale na korzyść AWS.
Jasne. Wykonanie pierwszego kroku, czyli w zasadzie też przełamanie po prostu strachu, nie? Przed zmianą. Chciałbym jeszcze nawiązać do twojego wcześniejszego wystąpienia, w którym mówiłeś o tym, że to są takie trzy ważne elementy, na których się warto skupić, czyli właśnie soft skille, skille technologiczne, techniczne oraz ruch, czyli właśnie wykonywanie tego kroku, kiedy jest taka potrzeba. No i chciałem zacząć może od tych soft skillów. Jakie uważasz soft skille są dzisiaj potrzebne, bądź też nawet niezbędne, początkującym na przykład inżynierom sieciowym, którzy dopiero w tą działkę wchodzą?
Lista oczywiście jest luźno zdefiniowana. To nie jest tak, że jest to gwarancja sukcesu, a z drugiej strony to mogą być elementy, które faktycznie nie rezonują z daną osobowością. Dla mnie, znowu to o czym opowiadałem wczoraj na prelekcji, to było w oparciu o moje własne doświadczenia i pewne rzeczy, które mi pomogły wykonać te kilka kolejnych kroków, jeśli chodzi o ścieżkę kariery. Jako tak siebie nazywałem kiedyś, natural born introvert, no nie było tej otwartości na ludzi, i pewien element, który tak sobie wymyśliłem w pewnym momencie, który może mi pozwolić wyjść bardziej do przodu, wyjść bardziej do interakcji z ludźmi, to były umiejętności prezentacyjne, tak naprawdę rozpoczęcie procesu i robienie prezentacji w mniejszych grupach, większych grupach, coraz większych, partycypacja w imprezach typu Pelnok, w tamtym czasie pracując dla Cisco Forum i inne inicjatywy organizowane w ramach częściowo pracy, a częściowo poza pracą, rzeczy takie jak Toastmasters, który bardzo polecam. Też duże wyjście ze strefy komfortu, bo ile będąc osobą techniczną, to dość komfortowo mówiło mi się o rzeczach technicznych, natomiast kiedy pojawił się ten wątek, jakby porozmawiać albo poruszyć tematy, które nie są techniczne, to już sytuacja nie była taka prosta, więc myślę, że to był ten element, który dla mnie zadziałał. Wyjście do ludzi i format w postaci robienia prezentacji, tak naprawdę pokazywania swojego skillsetu. Tak? Zacząć od mniejszych rzeczy, iść do większych. To był powiedzmy jeden taki element. Drugi element, który ja bym zarekomendował, znowu dla mnie zadziałał wyśmienicie, to jest coś, co określiłem mianem time management. A w rzeczywistości tu nie chodzi o stricte planowanie w kalendarzu, alokowanie spotkań, jakkolwiek. Bardziej skupienie się na obserwacji czasu i jak my ten czas wykorzystujemy. Bardzo, powiedzmy, dwa takie podstawowe, tych elementów było więcej, zapraszam do obejrzenia wideo, kiedy pojawi się na YouTubie, natomiast dwa takie podstawowe to było znalezienie czasu na myślenie, thinking time. I to jest taki czas, kiedy nie ma żadnych przeszkód, żadnych e-maili, notyfikacji na urządzeniach mobilnych, telefon jest ustawiony w trybie samolotowym i to jest taki czas, żeby usiąść i zacząć się zastanawiać nad dowolnymi tematami. To mogą być tematy techniczne, tematy zawodowe, mogą być tematy prywatne. Czyli znalezienie sobie takiego bloku na ogólnie uspokojenie się i myślenie o tym, co można zrobić jako na przykład kolejny krok. Drugi element, który coraz bardziej kultywuję, on awansował z pozycji piątej na pozycję drugą obecnie, to są rzeczy związane ze spaniem. Ja przyznam, że byłem nocnym markiem, nadal czasami jestem i krótkookresowo to tak bardzo nie przeszkadzało, natomiast długookresowo widzę, że niedomagania w postaci ilości snu konwertowały się na to, że troszeczkę pogarszały się moje umiejętności, nie wiem, zapamiętywania pewnych rzeczy, gdzie zazwyczaj wcześniej nie było z tym większego problemu. I też z wiekiem, nie będę ukrywał, nie mam już 20 lat, te elementy stają się coraz bardziej istotne, czyli takie trochę obserwowanie siebie, słuchanie siebie i powinno być dobrze. Każdy powinien ma szansę znaleźć receptę, która będzie dla niego działała, czy dla niej będzie działać, ale największym zdecydowanie było to znalezienie czasu na takie przemyślenie, takie zwolnienie, odsunięcie całego chaosu, jakkolwiek wielki by nie był, czy zawodowo, czy prywatnie. To jest coś, co najbardziej otworzyło moją głowę i też na pewne zachowania i pewne zmiany, które część już wprowadziłem, część wprowadzam, a część dopiero będę wprowadzał. Jestem w fazie, powiedzmy, takiego planowania. I trzeci element z tego zakresu, który bym wskazał, to jest coś, co jest pod parasolem inteligencji emocjonalnej, EQ i najważniejszy, myślę, aspekt tego wszystkiego, wbrew temu, co można wyczytać w internetach, wiele rzeczy można wyczytać w internetach, myślę, że najważniejszym elementem tego konceptu całego jest zrozumienie samego siebie. I właśnie ten thinking time bardzo dobrze się integruje z tym elementem poznania siebie, zrozumienia siebie, swoich reakcji na dane bodźce, braku reakcji albo nadmiernej reakcji i próba zaaranżowania swojego życia, swojego postępowania pod to, żeby jak najlepiej zrozumieć siebie. Dopiero później przychodzi krok, który jest najczęściej wskazywany, że musi być empatia, że musi być ta chodzenie w butach kogoś innego, żeby dobrze zrozumieć drugą stronę. Natomiast myślę, że najistotniejszym, znowu moja perspektywa, było najpierw zastanowienie się i zrozumienie siebie bardziej. To były te elementy układanki, które nad którymi gdzieś tam w głowie się pojawiały, natomiast przez to, że nie było tego czasu na myślenie, one tak pojawiały się, znikały. Zwolnienie tak naprawdę pozwoliło mi przyspieszyć jeszcze bardziej.
W pełni się zgadzam z tym, co powiedziałeś. Do mnie osobiście te elementy, które wymieniłeś, dotarły również niedawno w sumie za sprawą Mirka Burnego, którego również wspomniałeś w swoim wystąpieniu. Tych elementów soft skillowych zresztą było więcej, które wymieniłeś, także oczywiście jak się pojawi wystąpienie twoje na YouTubie, no to zalinkujemy w materiale do tego odcinka. No i to, co powiedziałeś, bardzo we mnie rezonuje, zwłaszcza właśnie ten thinking time. Próba właśnie takiego przemyślenia tego, dokąd zmierzam, poznania samego siebie. W pełni się z tym zgadzam. Chciałem przejść jeszcze do drugiego elementu twojej wczorajszej wypowiedzi, twojego wystąpienia, który będzie już tak konkludował jakby nasze spotkanie dzisiejsze, czyli te elementy techniczne czy też technologiczne, na które w dzisiejszych czasach, bardzo dynamicznych czasach powinien zwrócić inżynier zajmujący się sieciami komputerowymi.
Ile mamy godzin? No, rzeczywistość jest taka, że z jednej strony można powiedzieć jest prostsze niż by się wydawało tak na pierwszy rzut oka, z drugiej strony jest bardziej skomplikowane. Tak? Niejako grupowo poprzez moje pytania do uczestników prelekcji wyszło na to, że tych takich szumnych haseł nie ma za dużo, takich patrząc gdzieś tam przyszłościowo. Oczywiście jest cała masa dyskusji o machine learning, o artificial intelligence, deep learning, rzeczy związane z cryptocurrency, blockchain, robotyka. To są rzeczy, o których się mówi. Natomiast jak się dobrze zastanowić, to są rzeczy, o których już artificial intelligence jako takie było zdefiniowane w połowie lat 50. Pewne ramy do tego, co w to się wrysowuje. I natomiast są to na pewno hasła, tak patrząc poza networkingiem szeroko pojętym, które są ważne z perspektywy branży IT jako takiej. I myślę, że warto trzymać rękę na pulsie, obserwując trendy i integrację tych rozwiązań w rzeczy sieciowe. I to był jeden z elementów, o którym też wspomniałem, że w pewnym momencie, kilka lat wstecz, kiedy pojawiły się hasła SDN, Software Defined Networking, ogłaszano śmierć klasycznej sieciówki. No, podchodziłem do tego bardzo sceptycznie i nadal twierdzę, że to jest daleko posunięta opinia, że to jest śmierć networkingu, natomiast networking został zredefiniowany. Taka jest moja obserwacja i nawet podałem to na jednym ze slajdów, że software to jest ten element, który długo ignorowałem, przyznaję, a jednak jest to element, który definiuje bardzo wiele rzeczy. Natomiast nadal, kiedy mówimy o sieci, bardzo często mówimy o sprzęcie, który gdzieś tam siedzi. On może być inny, on może być prostszy w wielu przypadkach, ale to rozwiązania, projekty, designy, które są zdefiniowane, pozwalają na to. A z drugiej strony ja to określam czapka albo parasol oprogramowania różnego, który pozwala na zdefiniowanie, zmultiplikowanie, wprowadzenie większej skalowalności, ale również łatwiejszego i szybszego troubleshootingu, lepszego zarządzania procesami monitoringu, alarmowania. To są elementy, które to wspierają. Natomiast to tak do końca nie zniknęło, więc ja myślę, że trzy rzeczy, które bym wymienił, to nadal jednak, drodzy inżynierowie sieciowi, pamiętajcie, jak działa IP i tego typu rzeczy. Z tym na pewno przez długi czas nie będziemy się żegnać. I to są elementy, które nadal się bardzo przydają, jeśli mowa o byciu inżynierem sieciowym. Drugi aspekt, to są te rzeczy związane z softwarem. Z jednej strony umiejętność obsługi rozwiązań typu Ansible czy podobnych do wprowadzania, zarządzania twoją infrastrukturą sieciową, ale również, i to jest akurat bardzo mocno promowane, elementy związane ze skryptowaniem, czy Python jest tym najczęściej wymienianym, natomiast są też są inne rozwiązania i myślę, że dla inżyniera sieciowego w 20 roku, czy 2019, tak jak jesteśmy teraz, to jest naprawdę ten element, który należy mieć w swoim portfolio. I trzeci element, o którym bym wspomniał, to byłyby rzeczy związane właśnie z tymi soft skillsami, o których mówiliśmy chwilę wcześniej, że bardzo rzadko, przynajmniej z mojego doświadczenia znowuż, stricte hardkorowe umiejętności techniczne są tym jedynym elementem. One są jednym z elementów i te umiejętności soft, umiejętności pracy w zespole, zrozumienia samego siebie, one pozwalają być skuteczniejszym, jeśli chodzi o bycie inżynierem sieciowym. I to jest coś, co duże organizacje, kiedy człowiek uczestniczy w procesach rekrutacji, to widać, że tak, ten aspekt technologiczny jest istotny. Absolutnie, tu nie ma żadnej wątpliwości. Natomiast to, jak ty współpracujesz później z innymi ludźmi, z innymi zespołami, zwłaszcza w strukturach rozproszonych, staje się tym kluczem, tą taką niemalże wisienką na torcie do tego, jak zostać skutecznym, efektywnym inżynierem albo być taką osobą i śmiało patrzeć w przyszłość bez obaw, że okej, nagle moja wiedza jest absolutnie nieadekwatna. Połączenie tych trzech elementów, myślę, że daje dobrą perspektywę na przyszłość i obserwowanie tego, co się dzieje na rynku. Jedna z obserwacji jest taka, że potrafi być bardzo cicho przez długi okres czasu i potem nagle następują przełomowe rzeczy w sposób bardzo dynamiczny i to może spowodować nieco przesunięcia albo drastyczne przesunięcia, jeśli chodzi o rynek pracy. Natomiast rzeczywistość jest taka, że nawet rzeczy, które pojawiają się dynamicznie, SDN, to już jest 10 lat pewnie, kiedy był mówiony, natomiast nadal jest bardzo dużo wdrożeń, nazwijmy to klasycznych, z urządzeniami, które mają funkcjonalności X, Y, Z i coraz częściej z tą dodatkową czapką, parasolem rozwiązań programowych, software'owych, wspomagających te procesy, natomiast nie eliminujących ich całkowicie.
Już tak na samo zakończenie chciałbym jeszcze nawiązać do tej automatyzacji sieci, do tej warstwy programowej, o której wspomniałeś. Ja się osobiście z tobą oczywiście zgadzam, że to jest to kierunek, w którym powinniśmy rozwijać swoje kompetencje, tak? Całe to portfolio, które się wiąże pod tym ładnym hasłem NetDevOpsa. Natomiast jestem ciekawy, czy by się posunął do takiego stwierdzenia, które zasłyszałem od Piotra Wojciechowskiego, a które on z kolei zasłyszał od Roberta Ślaskiego, czyli że mamy do wyboru zostać programującym sieciowcem lub bezrobotnym sieciowcem.
Jak tu odpowiedzieć na opinię tak zacnych indywidualności? Krótkookresowo pewnie nie ma to większego znaczenia. Nie jest aż tak drastyczne. Długookresowo kierunek jest taki, że to ta część software'owa staje się coraz bardziej istotna. Natomiast to nie jest tak, że całkowicie ignorujemy rzecz sieciową. Na teraz. Natomiast perspektywa, pomyślmy 5 lat, pomyślmy 10 lat, faktycznie to może się zmienić. Czy aż tak skrajnie, że bezrobotnym? Nie wiem. Nie jestem wróżką, żeby no móc zgadnąć, dlaczego, czy tak będzie, czy nie będzie. Natomiast zgadzam się do tego, zresztą o tym powiedziałem, że te elementy związane z programowaniem, z kodowaniem, z skryptowaniem, one stają się coraz bardziej istotne i powinny być w portfolio każdego współczesnego inżyniera sieciowego. I może stać się tak, jest to bardzo prawdopodobne, że z czasem będą się zacierały proporcje. To nie jest tak, że jeden z tych elementów nagle będzie 100% i wszystkie inne znikną. To raczej zmienią się proporcje. Teraz pewnie bym powiedział, zwróćcie uwagę na te aspekty, o których mówiliśmy, czyli klasyczny networking, rzeczy związane z oprogramowaniem i rzeczy soft skillsowe, tak po 1/3. Tak na teraz. Natomiast te proporcje mogą się zmienić spokojnie do tego, że to będzie 50% powiedzmy na te aspekty programowe, a mniej będzie faktycznie dotykania sprzętu jako takiego. Natomiast wszystko zależy też, co będziesz robić, bo jeżeli to będzie z perspektywy wdrażania, to może faktycznie staje się to mniej istotne, ta znajomość networkingu. Natomiast z perspektywy, kiedy myślisz o troubleshootingu, jeśli twoje rozwiązania sieciowe nie będą, twoje rozwiązania te programowe nie będą dawały ci klarownych komunikatów, co się dzieje, no to może nastąpić taki element, że schodzisz do tego niskopoziomowego obserwowania sieci i tego, co się tam dzieje. Także być może Robert, stwierdzając to, co stwierdził, być może ma rację, a być może nie. Natomiast no moja obserwacja jest, że na pewno ten aspekt software'owy jest bardzo istotny i staje się coraz bardziej istotny, natomiast długookresowo, zbyt wcześnie, żeby powiedzieć, według znowu mojego doświadczenia, moich własnych obserwacji, natomiast zdecydowanie no to jest takie coś, co trzeba mieć w swoim portfolio już teraz i przyszłościowo może się do tego powiększać.
I tą wypowiedzią tak troszeczkę zatoczyliśmy koło, no bo znowu, w końcu to się wszystko sprowadza do tego, żeby dokonać pewnej zmiany. Dostrzegamy pewne trendy, które są na rynku, a to czy my już postawimy ten pierwszy krok, żeby się zaadaptować do tych nadchodzących zmian, no to już jest tylko i wyłącznie coś, co leży w naszej gestii, tak? I jest naszą własną odpowiedzialnością. Dziękuję Ci za czas poświęcony na tą rozmowę.
Dziękuję bardzo. Wyszło nam troszeczkę więcej niż 15 minut. No natomiast ja zawsze jestem skłonny do konwersacji na interesujące tematy i no, życzę wszystkiego najlepszego z podcastem i znajdywaniem interesujących gości, którzy będą w stanie opowiedzieć o swoich perspektywach, ponieważ co osoba, to doświadczenia są różne i myślę, że im więcej mamy osób uczestniczących w tego typu inicjatywach, tym lepiej. Właśnie z perspektywy różnych spojrzeń na dokładnie te same zagadnienia i twój punkt widzenia rzeczywiście zależy od punktu siedzenia i te punkty, myślę, że to też wracając, zamykając pętlę zmiany, te punkty należy być gotowym, aby ten swój punkt widzenia też zmieniać poprzez obserwację tego, co się dzieje, poprzez konwersacje z innymi osobami. Jeszcze raz dzięki za zaproszenie.
No kto wie, może przyjdzie nam się jeszcze spotkać przy jednej z kolejnych edycji Pelnoga, ponieważ te nagranie właśnie powstało przy okazji 23. edycji Pelnoga, która odbyła się w Krakowie. Moim i waszym gościem był Sebastian Pasternacki, Network Development Manager w Amazon Web Services. I jak, spodobało ci się? Ciekaw jestem, który fragment najbardziej w tobie rezonuje. Jakiej zmiany najbardziej się obawiasz, bądź też która już dokonana napawa cię największą dumą? Już teraz zapraszam cię do wymiany opinii na stronie tego odcinka, czyli na styku sieci.pl/020. Umieściłem już tam pierwszy komentarz, z którego się dowiesz, z jakich zmian ja osobiście jestem najbardziej zadowolony. Na zakończenie tego odcinka chciałbym cię jeszcze poinformować, że otworzyliśmy własnego Patronite'a. Jest to szansa dla nas, by jeszcze intensywniej kontynuować naszą twórczość w ramach Na Styku Sieci, ale też szansa dla ciebie, by stać się częścią rozwoju zarówno strony, jak i podcastu. Jeżeli podoba ci się to, co robimy, to będę wdzięczny, jeśli dołączysz do grona patronów na patronite.pl/Na Styku Sieci. Już teraz dziękujemy za każde okazane wsparcie, za każdy przeczytany artykuł i za każdy wysłuchany odcinek podcastu. Mamy nadzieję, że nasze treści dostarczyły ci choć trochę wartości. A tymczasem do usłyszenia w kolejnym odcinku. Spotkajmy się na styku sieci. Cześć!